Wraz z nami jest pan Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radę słuchaczy.
Panie ministrze, od kilku dni obserwujemy względną stabilizację liczby zakażeń, a nawet pewien spadek. Czy to efekt obostrzeń?
Tak, rzeczywiście, no, obostrzenia dają znać o sobie, właściwie skutek wprowadzonych tych obostrzeń po kilkunastu dniach, czasem to są nawet 2-3 tygodnie. To tak jak wciśnięciem pedału hamulca w samochodzie. Samochód, wiadomo, że nie staje w tym samym momencie, kiedy naciskamy hamulec, co się odbywa po jakimś czasie. Tak samo i tutaj. No widzimy, że te obostrzenia przynoszą efekty, że tych dziennych nowych zachorowań na koronawirusa jest zdecydowanie mniej. No dzisiaj to jest 15 tysięcy. Od dawna nie notowaliśmy tak niskiej ilości nowych zakażeń. No to jest dobry prognostyk, aczkolwiek ja jestem takim umiarkowanym optymistą, ponieważ wiem, że no przebieg epidemii czasem potrafi zaskakiwać. Dlatego no nie powinniśmy za bardzo popadać w euforię, że to już w tej chwili jest poza nami, bo niestety może się zdarzyć, że wybuchną następne ogniska, pojawią się nowi pacjenci zakażeni i tych nowych przypadków dziennych będzie znowu dużo. Dlatego no ciągle te nasze przypominania, szczególnie jeżeli rozmawiamy i mówimy o osobach starszych, które no niestety, jeżeli już ulegają zakażeniu koronawirusem, najczęściej ten przebieg jest dość ciężki i muszą niestety trafiać do szpitali. Praktycznie 90% osób, które poddawane są terapii respiratorowej, czyli tej najbardziej spektakularnej, jeżeli chodzi o te masywne zapalenia płuc, jakie występują w koronawirusa, no to są dotyczy właśnie osób starszych, dotyczy to seniorów, więc tutaj mój kolejny apel ciągle nieustający jednak, żebyśmy bardzo wystrzegali się kontaktów, jeżeli nie musimy, żebyśmy pozostali w domu. Warto to przestrzegać, ponieważ no, zdecydowanie to ogranicza ilość nowych zakażeń. Więc reasumując, myślę, że najbliższe dni także pokażą, czy to jest trend już utrwalony, że dochodzimy do pewnej stabilizacji, aczkolwiek ja bym chciał, żeby ta stabilizacja była na zdecydowanie niższym poziomie, bo jednak mimo wszystko te 15 tysięcy to jest dużo nowych zachorowań, z czego jakiś procent trafia niestety do polskich szpitali. Więc no, musimy wszyscy walczyć o tą najmniejszą ilość zakażeń. Ale tak jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, to jest wojna, ale każdy z nas posiada broń w tej wojnie. A tą bronią, o której często zapominamy, bo to są najprostsze rzeczy, o których już od miesięcy mówimy, czyli ta już symboliczna maseczka, dystans czy też dezynfekcja, no to jest tak proste, że nas czasem trudno uwierzyć, że to daje efekt, ale naprawdę to jest skuteczne, mało kosztuje, a zdecydowanie możemy przerwać tą eskalację nowych zachorowań. No mam nadzieję, póki się nie pojawi skuteczna szczepionka na koronawirusa, no musimy być bardzo zwarci i tą taką narodowe zdyscyplinowanie, jeżeli chodzi o przestrzeganie tych reguł, powinniśmy wszyscy sobie nałożyć. Mam nadzieję, że ten koniec pandemii już jest bliższy, bo już myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni tą sytuacją, to już trwa tyle miesięcy, także i Polska Służba Zdrowia już jest też bardzo zmęczona, ponieważ no, oprócz pacjentów, którzy chorują na koronawirusa, także chorujemy i chorują Polacy na inne schorzenia, które też wymagają czasu natychmiastowej pomocy, też wymagają badań diagnostycznych, też wymagają profilaktyki. Dlatego no, ta sytuacja z pandemią utrzymuje się dość długo, więc myślę, że jeszcze troszkę, jeszcze kilkanaście tygodni musimy wytrzymać, aby pokonać tego wirusa.
W większości województw szpitalem tymczasowe dla chorych na COVID-19 będą gotowe do końca listopada. Stąd też wnioskujemy, że rząd przygotowuje się na różne warianty, na różne scenariusze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, przekształcenie łóżek szpitalnych na covidowe i teleporady na dużą skalę ograniczają dostęp do leczenia, co odbija się z pewnością na zdrowiu Polaków. Chociażby realizacja świadczeń onkologicznych znacznie się obniżyła. Tutaj Niektóre dane mówią nawet, że w niektórych przypadkach nawet o 90%. W tym kontekście też pan minister zapowiedział program profilaktyki 40+. Na czym on ma polegać i kiedy się rozpocznie?
Jeżeli mówimy o tym programie profilaktyka 40+, ten program już był przygotowany na początku tego roku. Chcieliśmy go już w lutym wprowadzać. Niestety wybuchła pandemia i musieliśmy to odłożyć. Dlatego chcemy, aby w przyszłym roku, bo wiemy, że w wielu obszarach naszego zdrowia są pewne zaległości. My chcemy odbudować zdrowie Polaków, między innymi przez program 40+. Program ten, jak sama nazwa wskazuje, jest dedykowany Polakom powyżej 40 roku życia, między 40 a 65 rokiem życia. To jest dokładnie 13,5 miliona obywateli. Chcemy, aby w prosty sposób każdy z Polaków w tej grupie wiekowej mógł skorzystać z pakietu takich podstawowych badań jak morfologia, jak kreatynina, jak badanie moczu, jak cholesterol, u mężczyzn na przykład antygen PSA, czyli ewentualne zmiany w prostacie, także badanie na krew utajoną. W przypadku to jest ważne, w przypadku profilaktyki raka jelita grubego. To są bardzo proste badania, ale chcemy, aby one zaowocowały tym, że pewną grupę populacyjną wyłapiemy z tymi pierwszymi objawami. Wiemy, że doskonale, że im wcześniej zostanie rozpoznana choroba, tym łatwiej i taniej się ją leczy, ponieważ ten stadium jest najczęściej dopiero początkowe. Najgorsze efekty mamy wtedy, kiedy już te objawy są zaawansowane, stan chorobowy jest zaawansowany. No, czas epidemii spowodował to, że ograniczyliśmy swoje wizyty, czy to u lekarza swojego rodzinnego, czy też u lekarzy specjalistów, czy też odkładaliśmy badania diagnostyczne, które były wcześniej już zaplanowane, także pewne zabiegi operacyjne. Więc i te hasło pozostać z domu powinno być jednak hasłem, które nie dotyczy osób, które mają jakieś niepokojące objawy. Jeżeli coś nas niepokoi w naszym stanie zdrowia, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Ja wiem, że teleporada jest najłatwiejsza, ale nie zawsze przez teleporadę możemy uzyskać pełną diagnozę. Dlatego nie bójmy się, zgłaszajmy się osobiście do swoich lekarzy rodzinnych. Oni są do naszej dyspozycji, przyjmą nas w każdej sytuacji i wyjaśnią te nasze wątpliwości. Bo nic gorszego, jak jest przeoczenie pewnych objawów, które czasem za kilka dni, za kilka tygodni czy miesięcy, no niestety pewne już zaawansowanie choroby nie da się odwrócić. I jeszcze raz mój apel, jeżeli mamy jakieś wątpliwości wobec stanu swojego zdrowia, nie mówię już w tej chwili o koronawirusie, tylko o innych nowościach, kontaktujmy się ze swoimi lekarzami. Nie bójmy się tego naprawdę. Ale oprócz tego pilotażu, oprócz tego programu Profilaktyka 40+, chcemy także w przyszłym roku w celu właśnie odbudowania zdrowia Polaków także znieść limity, jeżeli chodzi o wizyty u lekarzy specjalistów. W tej chwili lekarze specjaliści mieli przez NFZ pewną pulę badań, czy też przyjęć pacjentów, które mogli wykonać, i powyżej tej puli nie przyjmowali, ta kolejka rosła. Chcemy, aby w nowym roku te limity znieść, żeby ta dostępność do lekarzy specjalistów była zdecydowanie większa, żeby mogli przyjąć większą także liczbę pacjentów. I trzeci element, myślę, też bardzo ważny, bo wiemy, że choroby onkologiczne i kardiologiczne są tymi schorzeniami, na które niestety większość Polaków, którzy chorują, także umiera. Dlatego ten pilotaż sieci onkologicznej, który w tej chwili jest w kilku miastach w kraju, chcemy już rozszerzyć na całą Polskę. Chcemy, aby ten pilotaż już był ogólnokrajowy. On się sprawdził. Naprawdę pacjenci, którzy korzystali z tych usług onkologicznych, byli z tego mechanizmu zadowoleni, ponieważ tak jakby pierwszym elementem to było po prostu, że pacjent był jakby prowadzony za rękę przez ten system. To jemu były umawiane wizyty. On się nie musiał o nic troszczyć, miał tylko się po prostu pojawić w danym miejscu na konkretną konsultację czy na kolejne badanie. ale także chcemy oprócz sieci onkologicznej wprowadzić podobną sieć kardiologiczną, bo wiem, że wielu Polaków niestety cierpi na choroby serca, na ciśnienie tętnicze, czyli choroby dolegliwości, które są spowodowane problemami kardiologicznymi. Dlatego chcemy także tą sieć kardiologiczną w przyszłym roku także rozpowszechnić w całym naszym kraju.
Od 22 do 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa. To tym ważniejsze w kontekście chociażby około 8 tysięcy osób, które w Polsce skorzystały z terapii osoczem w leczeniu COVID-19. I te Dni Honorowego Krwiodawstwa również z pewnością mogą być dla nas taką mobilizacją dla tych, którzy mogą to osocze oddać.
Tak, rzeczywiście. No, w dobie koronawirusa terapia osoczem ozdrowieńców jest bardzo ważną terapią. Mamy coraz więcej ludzi, którzy przechorowali koronawirusa i mają w swojej krwi, w swoim osoczu przeciwciała, które mogą pomóc innym. Do tego także mój nieustający apel, jeżeli jesteśmy ozdrowieńcami, spełniamy kryteria do oddania osocza, proszę, zgłaszajmy się do regionalnych punktów krwiodawstwa. Ja tylko przypomnę, że w samym październiku oddano 2634 jednostki osocza od ozdrowieńców. Ja przypomnę, taka jednostka to jest 200 ml, ale już w pierwszym tygodniu listopada było to 2600, czyli praktycznie tyle samo, co przez cały październik. Mamy w tej chwili informację, że z ostatnich dni, że dziennie Polacy oddają ponad 1000 jednostek osocza, więc tego osocza naprawdę jest dość dużo, ale i potrzeby są dość spore, dlatego nieustający apel to jest lek, którego nie można wyprodukować, nie można go syntetyzować w żadnym laboratorium. To może dać jeden człowiek drugiemu człowiekowi, więc myślę, że to tak samo jak krew jest bezcenny dar dla drugiego człowieka, więc no okażmy to miłosierdzie wobec swoich bliźnich i oddajmy to osocze. Ono naprawdę pomaga wielu pacjentom przezwyciężyć tą ciężką chorobę, która no niestety zbiera wśród Polaków także to śmiertelne żniwo. Więc no to jest także taki nasz dar dla drugiego człowieka. Wykorzystajmy to, że jesteśmy ozdrowieńcami. Zgłośmy się do stacji krwiodawstwa, a na pewno zostaniemy poinstruowani, w jaki sposób i kiedy możemy ten bezcenny dar, jakim jest osocze ozdrowieńców, oddać.
Panie ministrze, od najbliższej soboty będą otwarte placówki handlowe w związku z pomału zbliżającym się okresem świątecznym, z wzmożonym ruchem zakupowym. Na co warto zwrócić uwagę w przypadku właśnie wybierania się na zakupy?
No rzeczywiście w tej chwili jest jeszcze w konsultacjach to rozporządzenie, które będzie otwierało duże sklepy, duże galerie dla klientów. Wiem, że to będą jednak dość spore obostrzenia, jeżeli chodzi o reżim sanitarny. No musimy uniknąć tych dużych skupisk ludzkich właśnie w tych sklepach. Wiemy, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. No tak ulubione święta, można powiedzieć, Polaków. To są święta bardzo rodzinne. Lubimy je spędzać w swoim gronie, obdarować się prezentami. No ale myślę, że jednak te święta będą też inne. Przeżyliśmy święta Wielkiej Nocy w innych warunkach niż zawsze, więc myślę, że także święta Bożego Narodzenia będą inne niż do tego się przyzwyczailiśmy. No, zachęcamy, aby spędzać te święta jednak w tym małym gronie, czyli w gronie osób, z którymi przebywamy na co dzień. Te ryzyko przeniesienia infekcji na naszych najbliższych jest dość duże, więc no, trzeba to bardzo, bardzo wyważyć, czy będziemy chcieli odwiedzać się na siebie nawzajem. No, myślę, że niejedne święta są jeszcze przed nami, więc powinniśmy jednak no, to bezpieczeństwo, to ograniczenie kontaktów także w okresie świąt Bożego Narodzenia zachować. Ja wiem, że to jest trudne, że czasem bardzo chcemy odwiedzić tą bliską nam osobę, rodziców, których nie widzieliśmy już tak dawno, no ale to jest naprawdę jeszcze nie ten czas, nie ten moment, abyśmy tak gremialnie się odwiedzali, więc no, musimy się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, za spotkanie na antenie Radia Maria.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.